Kolacjowa.
Witamy wszystkich kolacjowiczów. Zaczniemy standardowo. Jedna osoba się przedstawi, druga osoba się przedstawi. Zaśmiejemy się nieśmiało z naszych żartów, po czym opowiemy o naszych segmentach. Dzisiaj standardowo będzie trochę o filmach, trochę o serialach. Będzie co nieco z naszym kącikiem gier i niezastąpionym Dawidem. I poza tym powiemy o pewnym wydarzeniu, które jeszcze będzie można odwiedzić w przeciągu najbliższych trzech dni do końca weekendu. A dzisiaj jako prowadzący są Jakub Sopyło
i Marta Miszewska.
Zapraszamy do słuchania.
Czuję się dobrze tylko kiedy jesteś obok. Nie zostawiaj mnie ani na chwilę.
Polecajki.
A dzisiaj z recenzją przyszła do nas
Zofia Walder.
I z czym się jesteś? Nie mieliśmy jeszcze tego w naszym programie.
Tak, dzisiaj dla odmiany przyszłam opowiedzieć o pewnym anime. Nazywa się ono Trigun Stampede. I jest ono takim remake'em, rebootem serii z 98 roku.
To się dopiero nazywa remaster, no.
No lubią takie rzeczy czasem z anime robić.
To prawda. Te Ghost in the Shell, ile miały edycji, a zaczęło się już też w dawnych czasach, że tak powiem.
O, pewnie jeszcze nie jedna będzie.
Pewnie tak, ale wracając.
Ja muszę powiedzieć, że nie oglądałam oryginału i o tym, że on w ogóle istnieje, dowiedziałam się już po obejrzeniu tego remake'u. No i właśnie w związku z tym było dużo kontrowersji, bo pewni starzy fani byli bardzo zirytowani zmianami, które ten remake wprowadził. Natomiast no, ja obejrzałam parę analiz porównujących te dwa dzieła i dochodzę do wniosku, jak też wielu innych ludzi, że po prostu nie należy ich porównywać, bo one czerpią z tego samego źródła, no bo jak to zazwyczaj bywa, pierwsza była manga, której chyba nie dziwne też nie czytałam. No i jakby one tylko, ten drugi, późniejszy Trigun, on czerpie inspirację z tego, ale jest zupełnie inną historią, więc po prostu nie należy ich porównywać.
A jaka to jest historia? Bo po samej nazwie ciężko mi bardzo sprecyzować, jakie klimaty to idzie.
To odbywa się w takim świecie post-apo, gdzie na pewnej planecie, oczywiście w przyszłości, która jest dość pustynną planetą i ludzie muszą zasilać energię roślinami, które równocześnie dają im wodę. Jest trochę walka o wodę, bo nie ma co pić na tej planecie. Więc wiadomo, setting taki lekko dobijający. Natomiast w serii jest bardzo dużo humoru, z czego też słynęła poprzednia, z tego co słyszałam. No i opowiada ona o głównym bohaterze, który nazywa się Wash Stampede. I ma on honorowe miano ludzkiego tajfuna. Został okrzyknięty katastrofą naturalną. I za jego głowę jest bardzo wysoka nagroda, więc wszyscy chcą go zabić.
Bardzo zaszczytny tytuł. Z tego, co słyszę, to pewnie ta postać jest tą zabawną.
Tak, aczkolwiek kryje ona też sobie dużo mroku i smutku, ponieważ jest to taki chłopak, który jest bardzo taki żartowniś, trochę głupkowaty, wszystkich wkurza, a równocześnie widać, że przeżył bardzo dużo i im więcej się ogląda, tym bardziej się wie, zna jego historię i widzi się, że no, przeżył tragiczne wydarzenia, więc te żarty i taka jego głupkowatość jest taką trochę fasadą do tego, co on czuje naprawdę. Jest on też niereformowalnym pacyfistą. I wszyscy mówią, że nie ma szans na przeżycie w tym świecie, ponieważ ten świat jest bardzo okrutny, ludzie tam walczą o wodę i zabijają się na potęgę. Natomiast on odmawia po prostu skrzywdzenia kogokolwiek, jest pacyfistą, co bardzo irytuje wszystkie inne postacie, które próbują mu pomóc albo gdzieś tam się z nim stykają na drodze. Szczególnie kiedy w pewnym momencie jednak decyduje się użyć swoich umiejętności i okazuje się, że jest wyśmienitym strzelcem. Więc tym bardziej wszyscy mówią mu, dlaczego tego nie wykorzysta, dlaczego po prostu nie będzie się bronił, kiedy ludzie chcą go zabić, no bo jest poszukiwany. Jednak on ma milion wymówek, nigdy nie mówi prawdziwej historii, ale jako odbiorcy dowiadujemy się dlaczego. Po prostu nie chce nigdy nikogo skrzywdzić.
Na początku chciałem powiedzieć, że charakter trochę podobny do tego zaprezentowanego w Cowboyu Bebopie, ale potem usłyszałem o pacyfiście i to tak trochę zburzyło tę wizję.
To już nie pasuje.
No tak. Niestety nie znam tej historii, ale z takich ciekawostek, jest to anime wykonane w technice 3D, na co też bardzo dużo osób narzekało. No bo wiadomo, jest to dość kontrowersyjna kwestia, jeżeli chodzi o wykorzystywanie 3D w anime, które słynie jednak z techniki 2D. Natomiast tutaj według mnie wygląda to wyśmienicie. Sama miałam pewne opory na początku, jak zobaczyłam zwiastun, ale za produkcję jest odpowiedzialne studio Orange, które równocześnie zrobiło Beastars. Więc jeżeli kojarzycie, to naprawdę wygląda to cudownie.
Okej, czyli to jest w podobnej animacji również, jak
tak.
Beastars. A, no to fajnie. Mi się akurat podobało bardzo to
Beastars pod względem
miał bardzo
estetycznym. Ciekawe.
Tak. Ale teraz już od anime odchodzą coraz bardziej. Jakby mam wrażenie, że 2D ta technika mogła się nieco przejeść i eksperymentuje z coraz czymś innym, żeby zaskoczyć tego odbiorcę.
No tutaj jest akurat jest połączenie tych dwóch technik, 2D właśnie i 3D, no bo różne pejzaże, tak, tło często jest narysowane właśnie 2D, ale połączone z 3D. Oglądałam też jakieś materiały, ponieważ bardzo mnie to fascynowało, jak w ogóle zostało to stworzone, bo na przykład jest taki problem z modelami 3D, że one mają taką formę, która się raczej nie zmienia. No a anime słynie z bardzo dziwnych ruchów postaci, takich bardzo wyolbrzymionych, niekoniecznie tak wyglądają prawdziwi ludzie. I na przykład widać czasami buzię postaci od profilu, tak jakby widać było ją od przodu, więc to był problem, żeby to pokazać w technice 3D, ale z tego co słyszałam, po prostu każda postać ma kilka modeli, które deformowano, które wyglądały okropnie, ale po to, żeby pod odpowiednią perspektywą już w finalnym ujęciu wyglądały dobrze.
No to jest też ciekawe. Się zastanawiam, czy w innych tego typu anime też tak robią, bo na przykład wiem, że Chainsaw Man też jest robiony za pomocą połączenia tych 2D i 3D. Też się ciekawi, czy mają taki magazyn, wielkie archiwum z modelami
tak.
Postaci.
Mają też modele, które mają więcej szczegółów i mniej szczegółów, ponieważ to też był właśnie problem w technice 3D, że jeżeli używali tego bardzo szczegółowego modelu do takich ujęć z daleka, to wyglądało to po prostu źle, bo te wszystkie małe szczególiki były widoczne i po prostu tak jak takie mrówki na ekranie dosłownie, każda kropeczka, więc też usunęli parę szczegółów, żeby pokazać te dalsze plany. Jeżeli chodzi jeszcze o takie smaczki może dla fanów oryginalnej serii, to ten sam aktor głosowy w angielskim dubbingu, ponieważ muszę przyznać, że oglądałam angielski dubbing, co dla niektórych też jest zbrodnią.
Herezja.
Oglądałam jeden odcinek w japońskim, ale stwierdziłam, że angielski jednak jest mi bliższy. To głównego bohatera, Wasza, dubbinguje ten sam aktor głosowy, który oryginalnie podkładał mu głos w tej wcześniejszej serii. I wrócił on w sumie po 25 latach do dubbingowania tej postaci.
To zawsze miły smaczek dla takich ludzi, którzy kojarzą i też oglądali w tym angielskim dubbingu. Ale dobra, jak ktoś będzie chciał zobaczyć Wasze ponownie na wielkim ekranie w jego osobistej serii na pustynnej krainie, tak bym to określił najbardziej uniwersalnie, to zapraszamy do Trigun Stampede.
Tak.
Do Trigun Stampede. I co, dziękujemy Zosiu w takim razie za recenzję i zapraszamy następnym razem, żebyś znowu mogła opowiedzieć naszym słuchaczom, co tam w trawie piszczy serialowej.
Również dziękuję.
Jedźmy podziwiać drzewa, złote w słońcu, o wschodzie i zachodzie. I jedźmy patrzeć na liście, leżąc w polu, o wschodzie i zachodzie. Myślę o tobie. Maluje o wschodzie i zachodzie. I jedźmy wprost do miejsca chwil nieulotnych o wschodzie i zachodzie. Bilet mi wyjdzie.
pachnie biletem wspomnień. Będą wschody i zachody.
Gość kolacjowy.
Dzisiaj z polecajką mamy gościa, nowy głos w studiu.
Hejka, jestem Zuzia.
I z czym do nas przyszłaś?
No powiem, jest to gra, która chyba nie jest aż tak znana w Polsce, ale jej poprzednik wywołał dużą burzę w internecie. Chodzi o Deltarune, czyli następcę Undertale'a, stworzoną przez Tobiego Foxa.
O Boże, to jest to. Dobrze, czekałem, kiedy to kiedyś trafi tutaj do studia.
Musiało, ja się dziwię, że jeszcze nie było.
No tak.
Racja, Undertale jest bardzo znanym.
Dzięki Sansowi.
Dzięki Sansowi, wszystko dzięki niemu. Ale kontynuacja już mniej.
To prawda, mniej o wielu ludzi słyszę, bo też jest mniej memów z niej. To też jest, myślę, ważny skutek.
To jest tylko kwestia czasu.
W sumie w 2021, kiedy wyszedł najnowszy rozdział, bo ta gra jest epizodyczna, i jak na razie ma dwa rozdziały, to w zasadzie było takie nieco, bym powiedziała, załamanie internetu pod tym względem. Chociaż może nie aż takie wielkie, skoro się nie odbiło echem tutaj, ale jeżeli mam porównać do pierwszego rozdziału, bo gra oryginalnie pojawiła się jako pierwszy rozdział, jako demo w 2015 roku. I po tym, że tak powiem, nie wywołała aż takich wielkich takiej burzy, nie była aż taka znana, ale kilka lat później, właśnie w 2021 roku, kiedy pojawiła się najnowsza odsłona, czyli rozdział drugi, dopiero wtedy właśnie tak naprawdę ludzie ją zauważyli.
Więc o czym opowiada fabuła? Czy tam się pojawiają postacie z Undertale'a? I kluczowe pytanie, czy tam jest Sans?
No właśnie, i tak idziemy od szczegółu do ogółu, zauważyłem w tej części, więc
tak,
możemy ogólnie wytłumaczyć, o co
chaotycznie.
Chodzi.
Chaotycznie. Więc pierwsze pytanie, nie odpowiem na to, czy Sans w niej jest, warto na to spojrzeć, ale jeżeli mam opowiedzieć ogólnie, co to jest, to jest to gra produkowana początkowo przez jedną osobę w Game Makerze, której grafika nie jest może powalająca, ale jest grą fabularną i właśnie ta fabuła jest taką najmocniejszą jej stroną. I gra opowiada o nastolatku Chrisie, który mieszka w miasteczku zamieszkiwanym jedynie przez potwory, a on jest jedynym człowiekiem. I przy okazji chodzi do szkoły, jak w sumie większość ludzi w wieku nastoletnim, ale wyróżnia tę historię to, że razem ze swoimi przyjaciółmi podróżują do takich światów wyobraźni, które dosłownie nazywają się ciemnymi światami, mrocznymi światami. I te postacie przeżywają tam różne kampanie, takie jak w typowej grze RPG, bo to jest w zasadzie taka gra inspirowana typowymi grami RPG, ale jednak grająca z konwencją. Różniąca się od takiej typowej tym, że często humorem odpowiada na takie typowe pytania, które zazwyczaj stawia sobie gracz. Postacie są często świadome tego, że są w grze, żartują z konwencji, z tego trybu gry i jest to takie dość zabawne i interesujące doświadczenie.
Mnie zawsze przerażało, jak się okazywało, że postać miała być świadoma, właśnie postać Sansa, który był świadomy, że jest w grze. To mi się wydawało takie przerażające po prostu.
No to jest bardzo interesujące łamanie tej czwartej ściany. Nie wiem, właśnie, w jakiej grze by to się jeszcze pojawiało. Mam wrażenie, że w tej grze Deadpoola mogło też się pojawiać, ale to jest typowe dla tej postaci. I poza tym to przychodzi mi w sumie z trudnością wymienienie innych gier z takim zjawiskiem.
I to jest właśnie najciekawsze w tym uniwersum, że tak naprawdę ta gra może być niezależną grą, ale w rzeczywistości najlepiej odnajdzie się w niej fan Undertale'a, który wyłapie wszystkie smaczki, który będzie rozumiał tą taką metanarrację prowadzoną przez twórcę i który jest zaznajomiony z jego twórczością, stylem. Chociaż oczywiście nie odstrasza on nowych potencjalnych fanów i w sumie powinien, bo naprawdę jest to coś bardzo interesującego.
A czy jest to ten świat, co w Undertale'u, czy to jest zupełnie inna płaszczyzna rzeczywistości?
Właśnie, bardzo trudno jest określić, czym w odniesieniu do Undertale'a jest Deltarune. Można spojrzeć, że sama nazwa jest tak naprawdę anagramem tamtej nazwy.
Uwielbiam takie rzeczy.
Jest to alternatywne uniwersum, które z jakiegoś powodu ma dużo tych samych postaci, ale ma też dużo nowych. I te nowe są właśnie ważniejsze w tej grze. Nie są to tylko te, które pojawiały się w Undertale'u, tak jak na przykład właśnie Sans albo Toriel, czyli kozia mama, tylko są też nowe postacie, czyli przyjaciele Chrisa, w tym Suzy, która jest fioletowym dinozaurem z jego klasy.
Też bym chciała się przyjaźnić z fioletowym dinozaurem.
Ten fioletowy dinozaur najpierw by ci dokuczał, ale...
Kto potem... się czubi, ten się lubi.
Właśnie.
No jakby to był fioletowy dinozaur.
No to do Nordina by tu potrzeba, on jest wielkim fanem dinozaurów.
O, niestety. Przepraszam, nie takich dinozaurów. Jeżeli chodzi o oprawę graficzną, są to oczywiście barwne piksele, które niezbyt, no nie wiem, może nie kuszą większości graczy, ale trzeba być po prostu czasem dużym nerdem, żeby się zakochać w czymś tak banalnym.
Patrząc, jak internet przyjął Undertale i postać Sansa, i jak fanarty powstawały z tych wszystkich postaci.
Za chwilę założę tutaj licznik, ile razy Marta wspomniała o postaci Sansa.
Ja uwielbiam Sansa. Sans jest wspaniały, po prostu cudowny. Fanom wiele nie potrzeba.
Nie potrzeba wiele, ale jeżeli porównamy fabułę do fabuły Undertale'a, który w zasadzie jest dość prostolinijny, bo jest to jedna gra, to tak jak wspominałam, ta gra będzie wielorozdziałowa. I jak na razie pojawiły się dopiero 2 z 7 rozdziałów, które będą. Więc jeżeli porównamy gameplay, który jak na razie trwa powiedzmy z 7-6 godzin do gameplayu Undertale'a, który sam trwał właśnie z 6 godzin, no to widzimy, że mamy dopiero początek wielkiej historii.
A czy jest jakaś zapowiedź od twórcy, kiedy mają się pojawiać kolejne rozdziały, czy on to wrzuca tak niespodziewanie, kiedy wszyscy najmniej na to patrzą?
Toby Fox jest bardzo taką skrytą osobą w internecie, w mediach społecznościowych prawie się nie pojawia, więc trudno tak naprawdę wiedzieć czasem, co ma na myśli. I ostatnio przyjął taką praktykę, aby publikować na swoim Twitterze jakieś wiadomości, jeżeli coś ma się zmienić, że tak powiem. Ale jak na razie zapowiedział, że w najbliższym czasie mają się pojawić 3 kolejne rozdziały po kolei. I to ma być jednego dnia, aż 3. I jak na razie od 2021 roku fani muszą czekać.
A bo on w 2021 dał, że od najbliższy, że w
tak,
najbliższym czasie.
Bo wcześniej pewnie coś pomieszałam, bo pierwszy rozdział pojawił się w 2018, drugi, czyli ten najbardziej aktualny, pojawił się w 2021. A te kolejne mają ciąg dalszy nastąpi, nie wiadomo. Wszyscy czekają, robią teorie, tworzą tyle fanowskiego kontentu, że wystarczyłoby na kolejną wielką grę. I cóż, nie wiadomo.
Trzymani jesteśmy w tajemnicy. Dziękujemy za opowiedzenie o tej serii gier. I co? W takim razie...
O, czekajcie, mogę tylko jeszcze coś powiedzieć?
Dawaj, wyczekujemy.
Chciałabym tylko zwrócić jeszcze uwagę na to, że muzyka ma genialny soundtrack. Naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę w tej grze, to na pewno polecam ścieżkę dźwiękową, która jest bardzo oryginalna, 8-bitowa, taka nostalgiczna jak w starych grach. Naprawdę.
Jeżeli to są rzeczy pokroju Megalowanii, to...
Są!
Muszę posłuchać.
Big Shot.
Dobra, trzeba zapamiętać.
Gra ma wiele sekretów i polecam, aby je poznać. Bo w ogóle jest za darmo. Naprawdę, jak na razie jest za darmo.
Boże, ale tak wykrzyknięta informacja triumfalnie.
Przepraszam. Istotna informacja.
To bardzo istotne.
No tak. No ale cóż, tak samo jak gra, następny segment kolacjowy będzie To Be Continued. Tur-tu-tum.
Przebijam się przez lodowisko. Jak przez sen. Jeszcze wczoraj cię tu nie było. Jeszcze wczoraj.
Nowy miesiąc to nowe premiery filmowe, a w tym miesiącu naprawdę ciekawie się zapowiada, zarówno jeżeli chodzi o horrory, jak i świat animacji.
Ohoho, zamieniamy się w słuch.
Dla fanów mocniejszych wrażeń wyszedł już Boogeyman, czyli kolejna adaptacja powieści Stephena Kinga, która będzie opowiadać o dwóch siostrach, które po śmierci matki walczą o to, by pogrążony w żałobie ojciec zauważył złowrogą obecność, która wokół nich się kręci. Znając Stephena Kinga i ostatnie właśnie, jak mieliśmy to, Carrie, czy Lśnienie, możemy oczekiwać naprawdę porządnego filmu.
Boże, ale Boogeyman jest na podstawie Kinga? Ja myślałem, że to jest legenda miejska, co jest obrosło do takiej wielkości, że tak powiem.
Ale patrząc, King wykorzystuje wiele takich aspektów, więc...
To prawda, w ogóle nie załapałem faktu, że on o tym napisał. Dobra, lecimy dalej. To była krótka dygresja.
Krótka dygresja, tak. Wiadomo, że wprowadzono zostały kilka zmian, które zaproponował sam autor powieści. Więc będzie to, jeżeli ktoś czytał książkę, to i tak będzie to odświeżona wersja tej powieści. Dla fanów samochodów, motoryzacji, sama się dziwiłam, jak o tym przeczytałam, wychodzi kolejna część Transformersów pod tytułem Przebudzenie Bestii.
O Boże, to się jeszcze trzyma, o Jezu.
I ja też nie mogłam w to uwierzyć po prostu. I tym razem mamy oczywiście te dwa plemiona, Autoboty i Decepticony, i tym razem wprowadzone zostaną trzy inne, które zamieniają się w zwierzęta. I akcja będzie miała miejsce na ulicach Nowego Jorku w połowie lat 90. Kiedy właśnie parę archeologów z Brooklynu musi sobie poradzić z walczącymi autobotami.
Czyli to jest chyba w ogóle przed wszystkimi częściami taki prequel, bo pierwsze są chyba na początku 2000, mam wrażenie, czy nie?
Tak, jakoś tak to było, bo to ogólnie będzie sequelem do Bumblebee z 2017 bądź 2018 roku. Właśnie, też się zdziwiałam, że ten film wychodzi, bo długo nie słyszałam nic o tej franczyzie, żeby ona dalej kontynuowana
była. To jest ogólnie część Transformersów, bo oni za chwilę będą jak Szybcy i Wściekli względem ilości części.
Jeżeli się nie mylę, to jest siódma odsłona serii.
Okej, jeszcze do Szybkich i Wściekłych trochę im brakuje, ale są na dobrej drodze.
Tak, to jeszcze troszkę tylko. Ogólnie to jest, moim zdaniem, coś takiego, jak masz z Jasiem Fasolą, że myślisz, że to było olbrzymi tasiemiec długo, a to się okazuje, że to było kilka filmów. Mam wrażenie, że naprawdę Transformersy to jest tak duża część popkultury, że nie uciekniemy od tego jeszcze przez najbliższe parę lat.
Tak wyszło, no.
Ze stajni DC mamy jeszcze Flasha. Film początkowo miał być odwołany, a z powodu właśnie problemów zdrowotnych głównego aktora. Jednak ostatecznie udało się ten film wypuścić. Ciekawe, jak tym razem DC sobie poradzi, patrząc, jaką sinusoidę z filmami mają i jak po prostu słabo się na nich filmy patrzy.
A to jest teraz Flash, który już był w poprzednich filmach i serialach DC. Teraz to jest jego rozwinięcie historii,
To jest pierwszy solowy film o Flashu.
A, no to tak, bo jakby tak oni nie wprowadzają nowego aktora, tylko już wcześniej co były. To o tyle dobrze przynajmniej, że już jest znana postać na ekranie wtedy.
Tak, a propos właśnie znanych postaci. Kolejny Indiana Jones.
O mój Boże, jak to... Myślałem, że już Harrison Ford nie da rady na kolejnym.
Harrison Ford nie da rady.
No dobra, fakt tutaj. Nie można tak uważać.
Tak, Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia będzie pierwszym filmem o Indianie Jonesie, który nie będzie reżyserowany przez Stevena Spielberga. To jest niesamowite. I właśnie obowiązki reżysera przejął James Mangold, który wyreżyserował m.in. Logana sprzed kilku lat, który właśnie moim zdaniem jest jedną z lepszych odsłon Wolverina, jaką kiedykolwiek mogliśmy obserwować. Tu oczywiście wrogami też będą naziści. Kto by się spodziewał o Indianie Jonesie? Film będzie miał miejsce w 1969 roku. I z tego, co czytałam, tłem wydarzeń jest wyścig kosmiczny. Więc może być naprawdę ciekawie.
Okej. Może to też już uderzy w takie bardziej sentymentalne klimaty właśnie, jak Logan. Takie bardziej pożegnanie bohatera. Chociaż
pewnie
nie
tak.
Wiem, kryształowa czaszka też teoretycznie miała być pożegnaniem bohatera takim powolnym i nowa generacja ma wstąpywać, ale nie wyszło, jak widać.
Granie na nostalgii dobrze idzie. Dla fanów animacji ten miesiąc jest naprawdę istotny, ponieważ wychodzi kolejna część Spider-Verse'u, już wyszła w sumie, i na razie zbiera bardzo pozytywne oceny.
To jest robione takim samym sposobem animacji, co poprzednia część, prawda?
Tak, jeszcze sama tego filmu nie widziałam, bilet już zakupiony, ale według tego, co słyszałam, to jest jeszcze większa uczta na oczu niż ten pierwszy film. Lata minęły, sposób animacji pewnie udoskonalili i nadal, oprócz Kota w butach, chyba niewiele filmów wykorzystało ten sposób animacji, więc jest to nadal stosunkowo świeża technologia. Więc już się nie mogę doczekać, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tym razem podobno bardziej mają się skupić na Gwen Stacy niż na samym Milesie i ma to być historia w sumie obu bohaterów. Jak i oczywiście mamy mnóstwo różnych Spider-Manów. Moim ulubionym, moim faworytem jest Spider-Man, który jest T-Rexem. Jak go zobaczyłam w zwiastunie, to po prostu wiedziałam, że to będzie rzecz wspaniała.
Spider-Man, który jest T-Rexem? Też się oglądałem zwiast, ale jakoś nie zauważyłem go, halo.
Mamy też Spider-Mana Kota, plus Peter Parker z pierwszej części teraz ma dziecko. Więc też mamy takiego małego baby Spider-Mana.
Uroczo.
Oczywiście ścieżka dźwiękowa, której utwory już można posłuchać, dalej daje radę, dalej moim zdaniem jest tak samo dobra jak w części pierwszej. I sceny akcji, jakie na razie zostały pokazane w zwiastunach, naprawdę można zobaczyć, że to jest włożone w to taki ogrom pracy i wydaje mi się, że każdy na to pójdzie, nawet jeżeli nie spodoba mu się fabuła, to będzie mógł na to po prostu patrzeć i nie dowierzać własnym oczom, że coś takiego jest możliwe.
To też się liczy. No podobny szok wywołała pierwsza część i właśnie Kot w butach, o którym wspominałaś, to jest bardzo ciekawa metoda animacji. Zastanawiam się, na ile ona się rozprzestrzeni też na inne dzieła, bo tak jak mówisz, póki co nie jest aż tak popularna.
Tak, mam nadzieję, że nie będzie to nachalnie wykorzystywane, bo jednak wszystko może się znudzić. Ale jak na razie, to nie mogę się po prostu doczekać, żeby ten film zobaczyć. A dla ludzi, którzy nie chcą wychodzić z domów, na platformy streamingowe w czerwcu wchodzi m.in. Blade Runner 2049.
O, też ciekawy do oglądania. Idealnie, żeby sobie posiedzieć w ciepłym domku.
Idealnie. Mamy też trzeci sezon Wiedźmina. I jest to ostatni raz, kiedy... Zapomniałam nazwisko, o panie. Henry Cavill.
Okej, dobra.
Przepraszam. Jest to ostatni raz, kiedy Henry Cavill wcieli się w tą postać, ponieważ od czwartego sezonu już wybrany jest nowy aktor. Więc jestem ciekawa, jak im to wszystko wyjdzie, zwłaszcza, że zmiana głównego aktora, no to nie jest zbyt dobre posunięcie.
Szczególnie tak znanego
z takiej serii, która... No, zmiana głównej postaci w tak dość rozpoznawalnym już serialu to jest ryzykowne.
No cóż, z tego co wiem, on sam w ogóle wystąpił z tego serialu, w sensie już odmówił współpracy, jeśli dobrze
on sam zrezygnował z tego. Ogólnie Wiedźmin jest ciekawym przypadkiem, jestem ciekawa, jak ten trzeci sezon im wyjdzie, bo nadal mnie boli to, co się wydarzyło w pierwszym.
Ja czekam na Cavilla w innym kontekście, bo od paru miesięcy jest zapowiedź, że on sam, że jest wielkim fanem Warhammera, że on planuje jakiś serial Warhammerowy, w reżysera się wcieli tego serialu w ogóle.
O kurczę, tego nie
Więc,
słyszałam.
Tak, ja jako tutaj oficjalny Warhammerowiec, ja czekam na to, aż będą jakieś większe informacje na ten temat.
Mamy jeszcze kolejny sezon Czarnego Lustra. Jak chcemy kolejne dylematy moralne w życiu, jak nam za mało tego.
Tego mi brakuje właśnie.
Tego potrzeba czasami. Oraz z większych filmów, jakie wchodzą na platformy, mamy też drugą część Awatara, którą już niedługo będziemy mogli zobaczyć w Dobrym Zaciszu. Nie będzie to oczywiście to samo, co na dużym ekranie, ale jak ktoś nie zdążył, moim zdaniem warto ten film zobaczyć.
Na radarze wielka jasna kropka miga morsem, bardzo chce mnie poznać, mnie rozbroić, rozstroić, ze sobą zestroić, zabierz, daj, nie daj się prosić. Grunt spod stóp mi się wymyka, moja wina, nie powinnam. Mam czy nie mam w gotowości myśli krami, czy chcę czy nie chcę konsekwencji, lepki świat, krew nie woda. Grunt spod stóp mi się wymyka, moja wina. Nie tak szybko, skąd w tobie ten pośpiech, wejrzyj we prościej, na poważnie, wbrew manierom, tak na serio, multum pragnień. Choć na chwilę bądźmy liczbą, sumą wdechów i wydechów, sumą wdechów i wydechów. Czy mam, czy nie mam w gotowości myśli krami, czy chcę, czy nie chcę konsekwencji, lepki świat, krew nie woda, grunt spod stóp mi się wymyka, twoja wina, dolej wina. Mam, czy nie mam w gotowości myśli krami, czy chcę, czy nie chcę, krew nie woda, grunt spod stóp mi się wymyka, moja wina, twoja wina. Dolej wina, nie powinna, nasza wina, dopamina.
Wydarzenia.
A jeśli komuś słuchania filmów nie jest jeszcze za dużo, to mamy kolejną informację odnośnie zapowiadanego na początku wydarzenia, tego, na które można się jeszcze udać, ponieważ będzie trwało do 11 czerwca, jeszcze 3 dni. Jest to Sopocki Film Festival, który będzie miał miejsce w Multikinie Sopockim, w Teatrze Wybrzeże, w Teatrze Boto, Klubo Galerii 3 Siostry oraz w Inkubator Sztuki Gojki 3. Te wszystkie miejsca będą otwarte do prezentacji filmów różnych twórców, a twórców jest naprawdę wiele. Zostali podzielone na parę sekcji, których organizatorzy wydarzenia wypisali na stronie. Wszystkie sekcje, tak jak powiedziałem. I teraz mogę je odczytać. Będzie to konkurs Nowe Wizje, Spektrum 22-23, filmy sezonu, konkurs Short Anima i Fabuła, Spektrum Pomorze, Cinematica 22, konkurs kina skandynawskiego, Spektrum Deoka, Nordic Noir, filmowe spacery szlakiem planów filmowych, tak, to również będzie na tym wydarzeniu, oraz, co też będzie ciekawe, będzie tam koncert muzyki filmowej. Twórców jest naprawdę wielu, ich wszystkich będzie można zobaczyć na stronie wydarzenia, gdy się wpisze Sopot Film Festival w dowolną przeglądarkę, będzie można zobaczyć wszelakie szczegóły. Tak jak mówiłem, bilety również można kupić przez tamtą stronę. I cóż, zapraszamy do oglądania wszystkich spragnionych kolejnych wyrażeń na ekranie.
Wyznaczają czas, nie chcę już, nie chcę więcej zmian, bo robię co lubię, trzymam na sznurku świat, dobrze mi w sumie, bo w ustach wreszcie smak pełnych dni wokoło, już nie widzę wad. Znów rozpalasz mnie, w myślach topi każdy grzech, z moich ran zaplatasz sny, odpływam. Wciąż widzieć obcą twarz, nie chcę już, nie chcę więcej kłamstw, bo nie tak to czuję, nie chcę znów plątać się, nie lubię widzieć twarzy stojąc za szkłem, słyszeć obcy głos, być tak daleko stąd, bo ty znów rozpalasz mnie, topię każdy grzech, z moich ran zaplatasz sny, odpływam, nie słyszę nic. Znów rozpalasz mnie, w myślach topię każdy grzech, z moich ran zaplatasz sny, odpływam, nie słyszę nic. Już nie
granie.
Wyjątkowo Nordin nie zapowie tego segmentu, bo go nie ma, ha. Więc ja zapowiem gamerski segment, w którym niezastąpiony Dawid będzie nam opowiadał. Właśnie, o czym będziesz nam opowiadał?
Myślę, że już klasycznie początek miesiąca, więc będą premiery czerwca.
Ohoho, więc dobra, na to czekaliśmy wszyscy.
Może już zacznę z grubej rury, ponieważ zacznę od Street Fighter 6, które wyszło 2 czerwca na PC, PS4, PS5 i Xbox Series. I na początku czerwca fani bijatek dostali grę, na którą długo czekali. Mowa oczywiście o Street Fighter 6, czyli kolejnej odsłonie kultowego cyklu zapoczątkowanego w 1980 roku na automatach. Nowa odsłona klasycznej bijatyki otrzymała 3 tryby gry, w tym tryb fabularny oraz sieciowy, a także wiele usprawnień dla początkujących graczy. Tak, Capcom zadbał, by Street Fighter 6 był bijatyką dla każdego i gracze o niezbyt rozwiniętym skillu będą mogli skorzystać z alternatywnego systemu sterowania. Kolejną nowością jest wskaźnik Drive, służący do wykonywania specjalnych ataków. Co mówią pierwsze recenzje? Oceny oscylują w granicach 9/10. Gracze chwalą bogaty, zapewniający wiele godzin zabawy tryb dla jednego gracza, możliwości kreatora postaci, pozytywne zmiany w systemie walk, czy świetny nowy styl wizualny. A głównym minusem jest to, że chciałoby się trochę więcej postaci na start.
A Street Fighter będzie dostępny tylko na konsolach, czy na komputery też będzie dostępny? Jak to będzie działało?
Jest już też dostępny na PC.
O.
I na PC, i na PS4, i na PS5, konsole starej i nowej generacji.
No to idealnie, czego chcieć więcej od takiej gry?
Tylko uważaj, żeby podłączyć pada po... Na klawiaturze może być ciężko. Chyba, że grałeś bijatyki na klawiaturze.
Wiesz co, kiedyś się starałem odpalić Soul Calibura na klawiaturze i to był mój najgorszy błąd życia. To nie wyjdzie.
Tak, to jest granie w bijatyki, na przykład w FIFA na klawiaturze, to może być ciężkie.
Nie no, skrót klawiaturowy, traf gola. Super by było.
Tak samo myślę, że mogło być dla niektórych ciężkie granie na padzie w następną grę, ale... Diablo 4, o którym teraz będę chciał powiedzieć, jest przystosowane dla graczy konsolowych, ponieważ wychodzi nie tylko na PC, wyszło już, nie tylko na PC, ale też na PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series. Diablo to marka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Każda kolejna premiera z nią związana budzi odgroma emocji, choć nie zawsze pozytywnych. 4 lata po pierwszej z zapowiedzi gra trafia w ręce graczy. Z nowymi klasami, nowymi rozwiązaniami, nowymi lochami, no i dobrze znaną ekipą przeciwników. Tym razem w nowej oprawie i także na nowej generacji konsol. Oraz oczywiście komputerach. Emocje dodatkowo podkręca fakt, że 4 ma być nie tylko najmroczniejszą częścią całego cyklu, ale i najmroczniejszą historią stworzoną przez Blizzarda w całym ich dotychczasowym dorobku. A co mówią recenzenci? Oceny oscylują też w granicach 9/10. Chwalone są długa, ciekawa i pełna mroku historia, 5 różnorodnych postaci, uzależniające gameplay i mnóstwo rzeczy do zrobienia. Minusami są mało satysfakcjonujące zakończenie i że w ostateczności Diablo 4 nie zaskakuje. Twórcy wykorzystali znane podstawy i na tych fundamentach stworzyli, myślę, że świetną grę.
Czyli po prostu sprawnili stare systemy, a nie dali coś nowego, sugerując się po tych ocenach użytkowników, że nie zaskakująca mechanika.
Usprawnili to, co było znane, lubiane, ale też podkręcili klimat, który jest o wiele mroczniejszy niż w trzeciej części, więc fani pierwszej i drugiej na pewno będą o wiele bardziej zachwyceni niż w przypadku trzeciej. To jest taki powrót do korzeni, myślę.
Bardzo fajne. Lubię, jak robią coś takiego, ale nie zasadą reworków jakichś starych gier. To jest zawsze miło popatrzeć.
Tak, ale niestety nie obejdzie się znowu bez remake'o, reworków i takich rzeczy, ponieważ ostatnią grą, którą mam na dzisiaj przygotowaną, która jeszcze nie wyszła, jest Layers of Fear. 15 czerwca na PC, PS5 i Xbox Series.
O Boże, o tym słyszałem. Layers of Fear jest takie świetne, jak oglądałem te wszystkie jakieś krótkie sceny z tego, nowego zapowiadanego. To jest coś pięknego.
Tak, to jest... Niby to jest remake, niby kontynuacja, ponieważ bierze Layers of Fear 1, Layers of Fear 2, łączy je w jedną grę z ulepszoną grafiką i teraz mamy po prostu Layers of Fear. Z tego, co też widziałem, zapowiada się świetnie i dla graczy, którzy nie sprawdzili pierwszej części i drugiej, myślę, że to jest idealna składanka tych dwóch historii i też myślę, że idealnie twórcy połączą pierwszą i drugą część, żeby każdy, kto nie zaznajomił się z jedynką i dwójką, mógł to zrobić jeszcze w ulepszonej grafice. Jeszcze przypomnę, że robi to polskie studio, Bluebird Team, krakowskie, które też pracuje nad remake'iem Silent Hill 2, więc widać, że znają się na tworzeniu Dier Grozy. Jeśli Konami dało im wolną rękę w stworzeniu remake'u Silent Hill 2, to na pewno mają już ugruntowaną pozycję. Więc mam nadzieję, że sprawdzicie też Layers of Fear od polskiego studia Bluebird Team.
Znają się na rzeczy chłopaki, warto sprawdzić. A my dziękujemy bardzo za premiery na czerwiec i czekamy do następnego razu w takim razie.
Dzięki.
W słonecznym czerwcu jeszcze jest w miarę jasno na dworze, jak widać. Znaczy, my tego nie widzimy, jesteśmy w studiu, ja tak mam żywą nadzieję, że jeszcze wyjdę i będzie w miarę jasno. Żegnamy was. Jakub Sopyło jako prowadzący dzisiaj.
I Marta Miszewska.
Do usłyszenia!
Jeśli myślisz, żeby się wyrwać z tej ulicy, z tego miasta, z tego domu, pojechać choćby na wojnę, nic nie mówiąc nikomu. Jeśli chciałbyś napisać powieść o piratach, zatańczy ze mną gdzieś na Karaibach. Kiedyś będziemy mogli się spotkać i porozmawiać o tym, czego bardzo, bardzo chcesz. Twoja ulica to centrum wszechświata, moja ulica to śmierć. Może będziemy kiedyś latać lub po ziemi stąpać też. Powiem ci tylko jedno, bądź sobą. Powiem ci tylko jedno, bądź sobą. Będąc dziś niepewnym jutra, spójrz na siebie jeszcze raz. Przejdź na drugą stronę lustra, by z Alicją iść przez. Chciałbyś być poetą, wielką niewiadomą lub wielką czarną chmurą wiszącą nam nad głową. Jeśli chciałbyś napisać do mnie kilka słów, możesz to zrobić na kartce na urodziny, bo to dobre miejsce, żeby wyznać ból. Dobre miejsce, żeby wyznać swój ból. Możesz być zapałką, która spłonie, lub pociskiem obracając miasto w gruz. Dziewczynką z bajki, którą uśpił mróz. Powiem ci tylko jedno, bądź sobą. Powiem ci tylko jedno, bądź sobą. Cokolwiek postanowisz, pamiętaj, bądź sobą. Na cokolwiek się zdecydujesz, pan sobą. Powiem ci tylko jedno, bądź sobą. Tyle, bądź sobą.
Kolacjuwa.